Dziś po długich dyskusjach ustaliłyśmy, że będzie odcinek light, ale wyjątkowo nie będziemy w nim patrzeć w przeszłość, czyli omawiać to, co już się wydarzyło, ale w przyszłość.
Oj tak, dzisiaj rzeczywiście skupimy się bardziej na zapowiedziach i to zapowiedziach na najwyższych szczeblach polskiej polityki.
Proszę nie regulować odbiorników, oczywiście wszystko będzie się kręcić wokół technologii.
Zaczniemy od newsa tej historii. W najbliższych dniach Ministerstwo Cyfryzacji chce ogłosić rozpoczęcie prac nad podatkiem cyfrowym, czyli opodatkowaniem zagranicznych big techów.
W tle tego pomysłu są koalicyjne przeciągania liny pomiędzy dwoma ministerstwami, no i taki trampotech, który chce urządzić cały świat w myśl koncepcji MAGA.
Trampotech, bo wiesz, ja się zastanawiałam długo, jak nazwać w ogóle to, z czym mamy do czynienia. I taka zbitka mi przyszła do głowy i będziemy ją lansować. Idziemy w to. Dobrze, a dodatkowo jeszcze omówimy bardzo świeży raport, w którym są szokujące dane dotyczące dzieci w internecie, a dokładniej dowiemy się z tego raportu, ile dzieci poniżej 13 roku życia korzysta z serwisów społecznościowych, choć według regulaminów tychże mediów społecznościowych nie powinny mieć na nich dostępu. A dane te sprawią, że być może inaczej dzisiaj spojrzycie na własne dzieci.
W podcaście tej historii witają
Sylwia Czubkowska
i Joanna Sosnowska, redaktorka gospodarcza Wyborczej BIS.
Tech historie. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech historie.
Zanim przejdziemy do dzisiejszych tematów, mamy do Was niezmienną prośbę i podziękowania. Bardzo dziękujemy za Waszą aktywność, za to, że jesteście z nami. Dziękujemy bardzo też za maile, w których nam podpowiadacie i tematy, i książki nowe do przeczytania. I prosimy też, żebyście dalej z nami dyskutowali, pomagali nam w przebijaniu się przez algorytmy, bo chyba już doskonale wiecie po ponad 100 odcinkach z nami, że to nie jest tak prosto z tym przebijaniem się, jeżeli ma się treści krytyczne w stosunku do roli korporacji cyfrowych. Dlatego mamy też do Was jeszcze wielką prośbę. Jeżeli tego wciąż nie zrobiliście, to oceńcie nas, gdziekolwiek nas słuchacie. To właśnie oceny słuchaczy, wasze komentarze brane są pod uwagę przez algorytmy przy ustalaniu wagi podcastu, więc każda ocena jest naprawdę na wagę złota.
No dobrze, to zacznijmy od tego zapowiadanego newsa. Nie ma co go tutaj odsuwać. Otóż Ministerstwo Cyfryzacji planuje oficjalnie ogłosić, że pracuje nad wprowadzeniem w Polsce podatku cyfrowego, czyli takiego podatku od przychodów, jakie platformy cyfrowe osiągają na polskim rynku ze sprzedaży reklam, usług online, sprzedaży danych użytkowników czy pośrednictwa w transakcjach.
Pod koniec lutego w ministerstwie odbyło się pierwsze spotkanie z ekspertami, przedstawicielami organizacji pracodawców, lobbystami, na którym wiceminister Dariusz Standerski słuchał opinii właśnie na temat pomysłu na wprowadzenie tego podatku w Polsce.
W tym spotkaniu uczestniczyło dwóch ekspertów z Fundacji Instrat oraz Katarzyna Szmielewicz z Panoptykonu, a także Maciej Kosowski z Izby Wydawców Prasy. I to była taka, powiedzmy, że strona społeczna, krytyczna wobec big techów.
A ze strony przedstawicieli biznesu i lobbystów, no samych korporacji cyfrowych, była oczywiście Jolanta Jaworska. Ona jest wiceprezeską IBM-a, ale jest także przedstawicielką Lewiatana. Był przedstawiciel Związku Pracodawców Polskich oraz Michał Kanownik z Cyfrowej Polski. To też jest takie stowarzyszenie, które łączy w sobie firmy technologiczne.
No i raczej nie jest dużym zaskoczeniem, że ci pierwsi namawiali do tego, żeby platformy obłożyć takim podatkiem, szczególnie, że ich przychody w Polsce są coraz większe, no a ci drudzy te zamiary studzili.
Zresztą w Polsce były już podejścia do tego tematu, ale wszystkim bardzo szybko ucinano głowy. Tym razem jednak w resorcie kierowanym przez Krzysztofa Gawkowskiego jest jednak pewna determinacja, by temat pociągnąć.
I tutaj trzeba dodać, że to jest, powiedzmy, dość zastanawiający zwrot akcji, bo minister finansów, który jest odpowiedzialny za podatki, czyli Andrzej Domański, w wielu wywiadach wielokrotnie i to całkiem niedawno podkreślał, że Polska nie ma w planach wprowadzania takiego podatku. No ale po kolei.
No dobra, to może zanim przejdziemy do takiego politycznego tła tego pomysłu, wytłumaczmy pokrótce, co to w ogóle jest za konstrukt, ten podatek cyfrowy. Więc tak, tradycyjnie system podatkowy jest dostosowany do fizycznej obecności firmy w danym kraju, no do jej fabryk, do jej sklepów, do jej biur. Tymczasem giganci cyfrowi zarabiają w danym kraju, na przykład sprzedając reklamy, handlując naszymi danymi, będąc pośrednikami w usługach online, ale fizycznie wcale niekoniecznie w tym państwie muszą być. Albo mają tylko symboliczne filie. Dzięki temu mogą, no, jakby nie było, unikać podatków lub płacić minimalne kwoty i tłumaczyć się tym, że podatki płacą w miejscu zarejestrowania, czyli zazwyczaj jest to Kalifornia albo któryś inny stan Stanów Zjednoczonych, ale w większości Kalifornia, Irlandia, gdzie mają swoje filie w ogromnej mierze na takie przedstawicielstwa na Europę oraz oczywiście w przypadku chińskich firm, Chiny.
No i to jest problem albo wyzwanie znane od lat, no bo jednak Netflix sprzedaje abonamenty także Polakom, Google handluje swoją chmurą, czy też naszymi danymi na polskim rynku, także Meta zarabia na reklamach wykupowanych przez polskie firmy i polskich użytkowników. Zatem wydawać by się mogło, że to najzwyczajniej po prostu sprawiedliwe oraz logiczne, żeby płaciły podatki od przychodów, które uzyskują dzięki lokalnym klientom.
I tak też od lat kombinuje Unia. W tym roku minie 7 lat, odkąd propozycja unijnego podatku cyfrowego pojawiła się w Komisji Europejskiej. Miał być on nałożony na filmy generujące przychody z reklamy online, z pośrednictwa oraz ze sprzedaży naszych danych. I zakładano, że ma objąć firmy, które zarabiają powyżej 750 milionów euro rocznie, w tym co najmniej 50 milionów na rynkach europejskich. I takie firmy miały płacić 3% od przychodów brutto.
No tyle, że ta propozycja szybko upadła, bo została zablokowana między innymi przez Irlandię, która, jak już powiedziałaś, od lat czerpie spore zyski właśnie z optymalizacji podatkowych korporacji cyfrowych, które rozliczają się właśnie w jej jurysdykcji.
I to ma swoją nazwę. To ma nazwę kanapki irlandzkie.
Tak,
a czasami nawet jeszcze irlandzko-holenderskie, bo zdarza się, że niektóre z tych firm miały holenderskie oddziały i tak przekierowywały, kombinowały tutaj właśnie z tym płaceniem podatków. To taki mały wtrącik, jakbyście byli państwo głodni, no to kanapka.
Ja jestem głodna, więc tutaj. No dobra, ale to, co trzeba zapamiętać, to to, że między innymi na tym, że Big Techy rozliczają się właśnie w Irlandii, no to Irlandia na tym zbudowała swoją pozycję gospodarczą. No ale też oczywiście jej zysk to jest de facto strata dla wszystkich państw unijnych.
Szczególnie, że też Irlandia zaproponowała i tym przyciągała do siebie po prostu bardzo niskie stawki podatkowe, bardzo takie przyjazne dla tych korporacji międzynarodowych. I co ważne, jeszcze wracając do tego pomysłu unijnego podatku, to miał być podatek od przychodu, czyli takiego revenue, a nie od zysku. Bo firmy, tak jak w przypadku tej kanapki irlandzko-holenderskiej, często bardzo kreatywnie po prostu optymalizują swoje zyski, czyli przerzucają koszty między krajami. A przychód jest po prostu trudniej ukryć.
Po drodze oczywiście było kilka innych pomysłów. Szczególnie ważne są prace OECD, które ostatecznie nie weszły w życie. Natomiast zamiast takiej wspólnej szarży, kilka państw wdrożyło własne podatki cyfrowe. No i tak, Francja, Hiszpania, Włochy wdrożyły podatek w wysokości 3%, Wielka Brytania w wysokości 2%, Austria 5%. I no, teraz te podatki w dosłownie kilku państwach, obok oczywiście aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych oraz kar, które co chwila Big Techy w Unii dostają, są wykorzystywane przez Trumpa oraz jego ekipę do uzasadniania nałożenia na Unię 25% ceł.
Czyli wyższych niż te nałożone na Chiny.
Tak.
Oficjalnie adwersarza Stanów Zjednoczonych. I tu może warto jednak troszeczkę wytłumaczyć albo przypomnieć, że Trump wielokrotnie określał właśnie te kary, które są nakładane na firmy głównie technologiczne w Europie, czy te dodatkowe jakieś takie obowiązki, takim dodatkowym opodatkowaniem, tak? Więc on to wszystko traktuje właśnie jako taką rozgrywkę finansową między Stanami a Unią Europejską. I w takiej atmosferze pojawia się ponownie polski pomysł na podatek cyfrowy.
No tak, ponownie, bo jak już wspominałyśmy, to nie jest pierwsze podejście do opodatkowania Big Techów. W 2020 roku swój projekt zaprezentowało Razem i w tej wersji to było na grubo, bo to było 7% od skonsolidowanego przychodu. I z obliczeń lewicowych posłów wynikało, że przyniesie to wpływy w wysokości około 2 miliardów złotych rocznie. No ale Razem było wtedy, tak jak i teraz, w opozycji, więc zasadniczo mogło sobie wszystko, co chciało zaproponować, a te propozycje może nie były specjalnie...
Papier wszystko przyjmie.
Tak, no one nie były specjalnie poważnie odbierane.
Czy był gdzieś tam jakimś impulsem do dyskusji dotyczącej właśnie pozycji Big Techów, ale to tyle. Ale kilka miesięcy przed propozycją Razem była bardzo realna propozycja polityczna, bo przecież premier Mateusz Morawiecki w 2019 roku oficjalnie zapowiadał podatek cyfrowy i on to robił wielokrotnie publicznie. Przykładowo, w lutym 2019 roku na briefingu prasowym po konferencji bezpieczeństwa w Monachium, tej, która też w tym roku się stała taka bardzo głośna, tej monachijskiej konferencji, to wtedy Morawiecki mówił, że popiera inicjatywę prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by wprowadzić taki podatek, i to jest cytat, nakładany na międzynarodowe firmy, które unikają płacenia podatków w ogóle w Europie, w tym również w Polsce. Nie płacą podatku proporcjonalnego do biznesu, który mają. kilka tygodni później zaś kancelaria premiera w takich oficjalnych, wiesz, prezentacjach, na slajdach pokazywała, że pozyskany z podatku cyfrowego 1 miliard złotych zostanie przekazany na piątkę Kaczyńskiego. To był taki głośny przedwyborczy program PiS w 2018 roku.
No i wiadomo, że trwały już wtedy nawet prace w Ministerstwie Finansów, aż tu nagle, we wrześniu 2019 roku, do Polski przyjechał wiceprezydent USA, ówczesny Mike Pence. No i podczas konferencji prasowej dość niespodziewanie ogłosił, że Stany, i to jest znowu cytat, wyrażają wdzięczność z powodu odrzucenia przez Polskę propozycji podatku od usług cyfrowych.
My chyba wtedy razem pracowałyśmy na pewno razem, chyba razem miałyśmy dyżur wyborczy i pamiętam, oglądałyśmy tą konferencję i to było takie, what? Co? Głowa państwa, obcego państwa przyjechała i ogłosiła, że nie będzie podatku, nad którym się pracuje w Polsce. To był duży szok. I to był też duży szok dla w ogóle urzędników Ministerstwa Finansów, które o skasowaniu tych planów dowiedzieli się właśnie od wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. I no cóż, od tamtego czasu zmieniły się rządy, zmieniła się Komisja Europejska, duże zmiany na świecie, a podatku w Polsce jak nie było, tak nie ma.
No to tutaj sobie można zadać pytanie, dlaczego go wciąż nie ma? No niewątpliwie jest to obawa przed globalną siłą Stanów Zjednoczonych, które, no jak już państwu wielokrotnie mówiłyśmy, bronią swoich firm, broni ich z całą mocą administracja Donalda Trumpa. Odczuła to Francja, która podatek uchwaliła w 2019 roku, no ale potem zawiesiła go po tym, jak Trump zagroził, że Stany nałożą cła na francuski eksport i to taki naprawdę bardzo szeroki, od win po luksusowe ubrania. I miały to być cła nawet w wysokości 100% wartości towaru. Podatek wrócił jednak po tym, kiedy do władzy doszedł Joe Biden.
Teraz jednak znowu mamy Trumpa i do tego jeszcze bardziej zblatanego z big techami. I tu nagle w Polsce cyfryzacja wyskakuje z takim pomysłem. Co więcej, czemu robi to Ministerstwo Cyfryzacji, które przecież za kwestie podatkowe nie odpowiada?
I to jest pytanie za $1 milion.
Miliard.
Miliard, a bez kozery powiem 500.
jak Google w Polsce.
Tak. No ale dobra, no wracamy tym samym do kwestii naszej wewnętrznej polityki.
No więc musimy się odrobinkę dzisiaj rzeczywiście wgryźć w polską taką wewnętrzną koalicyjną politykę. I tak. To resort finansów kierowany przez Andrzeja Domańskiego odpowiada za politykę podatkową. I na pewno żadnego podatku cyfrowego nie zaproponuje ani nie poprze. Bo to właśnie Domański jest odpowiedzialny za zbliżenie Tuska z amerykańskimi korporacjami technologicznymi, czyli ten cykl spotkań z big techami, które zaczęły obiecywać Polsce różne tajemnicze inwestycje, o których opowiadałyśmy w odcinku 112.
Domański, który zresztą wywodzi się z PO, szukał jakiegoś tematu, który mógłby przydać się, no nie ukrywajmy, w kampanii prezydenckiej Rafałowi Trzaskowskiemu. No i podkreślić, że rząd Tuska stawia na rozwój, na inwestycje, innowacje i ty, zdaje się, rozmawiałaś
z urzędnikami.
Tak.
Troszeczkę. Mhm. No jeden z urzędników takich, powiedzmy, powiązanych z koalicją, z obecnym rządem, opowiadał mi, że to był taki chwyt z rodzaju sięgnięcia po low hanging fruit, czyli taki nisko wiszący, łatwy do zrywania owoc, jakim było szybkie dogadanie się z Googlem, z Microsoftem, z Oracle, że to oni coś tam poobiecują i będzie po prostu sukces wizerunkowy.
No sukces wizerunkowy, a co w zamian? Otóż w zamian jest jeszcze mocniejsze wpuszczenie big techów do polskiej gospodarki, a wręcz do usług publicznych. Magda Dziewguć, czyli szefowa Google Cloud, aby przykryć ten potężny niesmak, który zostawiła oficjalna zapowiedź wejścia mocniejszego Google'a na polski rynek, czyli te $5 milionów na przeszkolenie 1 miliona Polaków z AI, udziela wywiadów, w których opowiada, że nie ma za bardzo sensu rozwijać autonomicznych, cyfrowych usług publicznych w Polsce, na przykład tych dotyczących ochrony zdrowia, no bo Google przecież ma na to ofertę.
Za to Microsoft podpisał z MON-em tak tajną umowę, że jak poprosiła Ministerstwo Obrony Narodowej o skonkretyzowanie, co też oni tam mają razem zamiar robić z tym AI-em, na przykład jakie uczelnie, no bo tam był też komponent naukowy wskazywany, jakie uczelnie będą brały w tym udział. Czy jest jakiś horyzont czasowy, kiedy ta współpraca ma być prowadzona? Ja rozumiem, że ma dotyczyć kwestii bezpieczeństwa i obronności, ale może jakieś punkty, na przykład, nie wiem, dronowe, tak? Albo dotyczące zarządzania danymi do analityki obronnościowej, cokolwiek. No to MON mi tak odpisał na te pytania, że zasadniczo to jest tak tajne, jakby powstawał normalnie polski projekt Manhattan i nic nie można powiedzieć.
No dobra, zasadniczo jak do tej pory ten plan zbliżenia z big techami, delikatnie mówiąc, nie pyknął, przynajmniej wizerunkowo, więc no, politycy ruszyli szukać innego sposobu, żeby ogrzać się w blasku technologii. No i co bardzo ciekawe, robią to politycy rządowej koalicji, nawzajem sobie dogryzając.
Tak, czyli z jednej strony mamy głównego koalicjanta Platformę z premierem Tuskiem, ministrem Domańskim, którzy no, de facto wpadli w objęcia amerykańskich korporacji, a z drugiej strony ich drugi ważny koalicjant, czyli koalicyjna Polska 2050 na czele z marszałkiem Szymonem Hołownią, ogłasza, że spotyka się z przedstawicielami polskiego sektora technologicznego, a konkretniej przemysłu chmurowego, no, który czuje się poszkodowany, odstawiony na boczny tor właśnie przez te kolejne umowy z Googlem i z Microsoftem, których to usługi de facto no, dominują już teraz w Polsce.
No ale jest też ten trzeci koalicjant, czyli Lewica i objęte przez Lewicę Ministerstwo Cyfryzacji, kierowane przez Krzysztofa Gawkowskiego, z którym okazuje się nikt pomysłu na sojusz z Big Techami nie skonsultował i właśnie to ministerstwo nagle wystrzeliło z pomysłem wspomnianego podatku. No i jakby sam ten podatek może być sprawiedliwy i de facto dobry dla polskiego budżetu, ale moment na pracę nad nim jest niefortunny.
No więc powiedzmy wprost, odpowiedzmy sobie wprost na takie ważne pytanie. Co oznacza ten początek prac w Ministerstwie Cyfryzacji i czy ten podatek w ogóle będzie w Polsce, czy go nie będzie?
Nie będzie. Nie będzie.
Nie będzie, bo za podatki naprawdę odpowiada Ministerstwo Finansów, a cyfryzacja po prostu ma bardzo trudne relacje z Ministerstwem Finansów i to od miesięcy. A to minister finansów wchodzi w pole cyfryzacji i ogłasza samodzielnie fundusz Deep Tech, w którym rząd ma przeznaczyć 300 milionów złotych na rozwój tej właśnie technologii. A to wręcz pojawia się jak taki rycerz na białym koniu i zapowiada, że jednak Polska będzie się starała o udział w europejskim projekcie budowy sztucznej inteligencji, a konkretniej fabryk AI i na to też będzie budżet 200 milionów złotych. No i wiesz, no to są ewidentnie tematy cyfryzacji.
Oczywiście. No a z drugiej strony cyfryzacja z Ministerstwem Finansów naprawdę musi walczyć o niemalże każdą złotówkę na swoje projekty i swoje zadania. Niemal do ostatniego momentu w ubiegłym roku trwały negocjacje właśnie resortu cyfryzacji oraz finansów w sprawie przeznaczenia 120 milionów złotych na opłacenie abonamentu za Starlinki, jakie Polska kupiła dla Ukrainy. I to nie dlatego, że Ministerstwo Finansów nie chciało zapłacić za to, żeby Ukraina miała dostęp do internetu, tylko ciągle pojawiały się jakieś nieścisłości albo błędy, albo po prostu źle wypełnione wnioski przez cyfryzację.
I jak słyszałam, wiesz, od urzędników rządowych, podobnie jest też przy innych tematach, gdzie Ministerstwo Finansów musi zaakceptować wydatki cyfryzacji. Może oczywiście dziwić ten stan, bo przecież to nie jest konflikt rządu i opozycji, tylko rozgrywki w obrębie jednego koalicyjnego rządu.
Tyle, że właśnie to, że to jest rząd koalicyjny, jest tutaj źródłem konfliktów, no bo każda partia jednak stara się wciąż grać na siebie, a najłatwiej to zrobić na błędach i takich potknięciach no, innego koalicjanta.
No więc to jest pierwsze takie podstawowe utrudnienie do jakiegokolwiek myślenia o nakładaniu podatku cyfrowego w Polsce, czyli brak tej takiego konsensusu politycznego. Drugim, chyba jednak wciąż ważniejszym utrudnieniem w obecnej sytuacji, no jest po prostu pozycja Stanów Zjednoczonych, zachowania Donalda Trumpa, to jego zbliżenie właśnie z Big Techami i w takich okolicznościach, można powiedzieć, ogłaszanie podatku cyfrowego, no to jak wchodzenie do paszczy lwa. Mhm.
Tak, ale wiesz, ono by miało sens, ale na poziomie unijnym. Gdybyśmy wszyscy jako ta wspólnota 27 państw stwierdzili, że okej, odkładamy, Stany są niewiarygodnym partnerem i teraz będziemy grali wyłącznie na swoje korzyści i w związku z tym przestajemy się cackać, wyciągamy podatek cyfrowy, tylko że no, w tej sytuacji nie jesteśmy.
I to też tylko jakby to był jeden z wielu, ale naprawdę wielu elementów
tak,
wspólnej polityki technologiczno-gospodarczej Unii. A nie będzie o to prosto. Mamy tylko nadzieję, że jak już do tego pomysłu podatku cyfrowego Ministerstwo Cyfryzacji dojrzeje, to zapewne będzie zwołana konferencja prasowa, na której dowiemy się trochę więcej. Ja mam tylko nadzieję, że tej konferencji prasowej to nie obejrzy J.D. Vance.
Tak. Ale absolutnie, bo J.D. Vance tutaj widać jest bardzo wojowniczy, jeżeli chodzi o obronę interesów amerykańskich i gotów jest tutaj jeszcze podchwycić zachęty Ilona Muska, żeby Stany opuściły NATO i ONZ. Więc.
A wiesz co, to już jest oczywiście na jakichś takich poziomach wzruszenia, ale bardziej bym zwracała uwagę i bardziej bym się obawiała rzeczywiście wpływów magii na polską kampanię wyborczą, tak, po prostu, tak? I no tu już kilka razy Musk coś tam dotweetowywał o Polsce, tylko czekać, aż będzie mocniejsze uderzenie.
No dobrze, no to rozłożyłyśmy na czynniki pierwsze polskie plany podatku cyfrowego, to teraz zmieńmy klimat na straszny, moim zdaniem.
Ale de facto powiązany z podatkiem cyfrowym.
Oczywiście, oczywiście. Powiązany w ten sposób, że nasze big techy zarabiają na tematyce, do której właśnie przechodzimy. Otóż w dniu premiery tego odcinka ukazał się też raport zatytułowany Internet Dzieci. Raport z monitoringu obecności dzieci i młodzieży w internecie.
I my postaramy się do tego raportu w ogóle zalinkować. Na razie chyba jeszcze nie ma linków, ale coś się znajdzie, bo polecamy go oczywiście przeczytać całego.
Mhm. To jest raport przygotowany przez Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, którego prezeską jest Magda Bigaj, a także przez Państwową Komisję do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15. I autorzy postawili sobie za cel przede wszystkim sprawdzenie, ile dzieciaków poniżej 13 roku życia korzysta z internetu.
Co zadziwiające, do tej pory nie mieliśmy twardych danych na ten temat.
Tak, to prawda, chociaż technicznie rzecz biorąc, na Facebooku, TikToku, nawet na YouTubie tak młodych dzieci być nie powinno. A to nie powinno być dlatego, że regulaminy tych usług jasno stwierdzają, że konto może założyć osoba, która ma lat 13 lub więcej. No tylko, że regulaminy sobie, życie sobie, de facto ten zapis jest martwy i owszem, są wersje tych usług dla dzieci, na przykład YouTube Kids, a TikTok osobom poniżej 18 roku życia, czyli od 13 do 18, z automatu ustawia konto w ten sposób, że to konto jest ustawione jako prywatne, no ale wszyscy wiemy, że no, świat nie jest idealny, a konta w serwisach zakładają także dużo młodsze dzieci. No i dzisiaj już wiemy, ile tych dzieci jest.
Wiesz, ja nie mogę zapomnieć, jak kilka lat temu rozmawiałam z córką mojej przyjaciółki, która miała wtedy 8-9 lat. I już miała TikToka, wprawdzie takiego niby fajnego TikToka, bo tam nagrywała takie hobbystyczne filmiki. No i ją właśnie pytałam, no ale dlaczego masz to konto? Przecież wiesz, że nie wolno, tam trzeba mieć 13 lat skończonych. I tutaj już nie podając imienia mi odpowiedziała, ale ciociu, tylko głupie dzieci podają, ile mają lat. Więc mądre dzieci wiedzą, jak obejść te ograniczenia.
Tym bardziej, że to nie jest rocket science, naprawdę.
I teraz dzięki temu raportowi wiemy, jak dużo jest tych mądrych dzieci, czyli sprytnych dzieci. Więc jest ich naprawdę dużo. Autorzy raportu opierają się w tym twierdzeniu na twardych danych, czyli na pomiarze prowadzonym przez firmę badawczą Gemius. I zbadano zachowanie dzieci w wieku lat 7 do 12, czyli jeżeli na przykład z TikToka korzystają jeszcze młodsi, to tego w tych badaniach nie widać. A i tak te liczby naprawdę dają sporo do myślenia.
No to tak, z samego TikToka, no, oczywiście najpopularniejszej wśród dzieci usługi, korzysta 760 tysięcy osób w wieku 7-12 lat. I to jest 1/3 wszystkich dzieci w tym wieku i dla porównania to jest tyle, ilu mieszkańców ma Wrocław.
1/3 dzieciaków jest na TikToku, chociaż jest na to za mała. No więc z Facebooka troszkę mniej dzieci korzysta, bo to jest 580 tysięcy. Nic dziwnego, Facebook jest geriatryczny, ale to wciąż jest naprawdę dużo. To jest podobna liczba jak liczba mieszkańców Poznania. I jeszcze trochę mniej dzieci korzysta z Instagrama, czyli 1/8 w tej całej populacji w tym wieku to jest 290 tysięcy dzieciaków. I to mnie trochę zaskoczyło, bo myślałam, że więcej będzie dzieci na Instagramie niż na Facebooku.
Dorosną do tego, chyba że się zmienią mody. Tylko, że to są tylko serwisy społecznościowe. W przypadku komunikatorów te liczby są dużo wyższe, bo tak z Messengera korzysta 900 tysięcy dzieci, a z WhatsAppa 700 tysięcy.
A to już mnie mniej zaskakuje, dlatego, że jednak jakby nie było bardzo często i Messengery, i WhatsAppy są wykorzystywane i do kontaktu z rodzicami,
tak.
I są grupy klasowe, więc komunikatory się stały no, taką bardzo powszechną po prostu formą relacji i chyba są jednak wciąż w Polsce bardziej traktowane właśnie jako komunikatory niż jako media społecznościowe, chociaż WhatsApp na świecie ma takie funkcje.
Natomiast w sumie badacze z Gemiusa podają, że tych dzieci w wieku 7-12 lat aktywnie z serwisów społecznościowych korzysta ponad 1 600 000. I jest to 2/3 tych wszystkich małych dzieci, które korzystają z serwisów społecznościowych oraz z komunikatorów, mimo tego, że nie powinny.
Jest jeszcze tutaj taka ważna gwiazdka. Jest YouTube dostępny w wersji dla dzieci, taki z ograniczeniami i ochroną wprowadzoną przez serwis, więc ten no, nie powinien się liczyć do tych danych. I badacze taką opcję też uwzględnili. Jak go odliczymy, ten YouTube właśnie dziecięcy, to z serwisów korzysta 1 400 000 dzieci w wieku 7-12 lat. To dalej jest ponad połowa tej populacji. Mało tego, jak nawet wytniemy też te komunikatory, o których mówiłyśmy, że one są no, po prostu komunikacyjne i skupimy się tylko na społecznościówkach, to wtedy okaże się, że co najmniej z jednego z tych badanych serwisów społecznościowych korzysta ponad 900 tysięcy dzieci, czyli 40% całej populacji 7-12 lat. I teraz spójrzcie na swoje dzieci w otoczeniu, które takie macie małe, a pewnie macie nawet jak niewłasne, to gdzieś dzieci znajomych czy rodziny. I możecie spokojnie założyć, że co drugie siedzi na TikToku, na Facebooku lub Instagramie. Najczęściej na TikToku.
1 400 000 dzieci, które korzystają z komunikatorów i serwisów społecznościowych. Jedynym dużym miastem, którego można byłoby tutaj użyć do porównania, jest Warszawa, a konkretnie to 12 z jej 18 dzielnic.
Grochów odliczamy. Na Grochowie nie ma dzieci korzystających z mediów społecznościowych.
Ja akurat to dokładnie sprawdzałam i trzeba byłoby odliczyć wyłącznie te dzielnice peryferyjne, typu Włochy, typu Wawer, więc tylko te naprawdę...
A, czyli jednak.
Te mniejsze.
A pamiętaj, że jestem z Grochowa, Grochów do Brzechowa.
Okej. Okay. Trzeba byłoby odliczyć wyłącznie te mniej liczne dzielnice, żeby dojść do tego wyniku.
Czyli naprawdę masa dzieci umyka spod wszelkich radarów, a przynajmniej umykała do czasu publikacji tego raportu spod wszelkich radarów. I tu chyba warto przypomnieć, dlaczego to jest faktycznie alarmujące, szczególnie na te najmłodsze dzieci. Media społecznościowe mogą mieć naprawdę negatywny wpływ, szczególnie właśnie jak tak bardzo wcześnie w nie wpadają. Dużo o tym mówiłyśmy w odcinku 37 z kwietnia 2023 roku, ale on się w ogóle nie zestarzał, ten odcinek.
Niestety.
I możemy przypomnieć najważniejsze wątki z tego odcinka.
No cóż, takie młode dzieci nie mają jeszcze odporności emocjonalnej, żeby radzić sobie z hejtem, krytyką, z przemocą. Te negatywne komentarze, z którymi nieuchronnie się spotkają w serwisach społecznościowych, mogą być dla nich bardzo bolesne, mogą obniżać ich samoocenę. No a algorytmy platform, o których tyle Państwu opowiadamy, potrafią wciągnąć także dorosłych, ale w przypadku dzieci potrafią wciągnąć tym bardziej, na przykład odciągając je od nauki. Do tego takie małe dzieci nie mają jeszcze wykształconej odpowiedniej podejrzliwości, no więc mogą paść ofiarą przestępstwa, na przykład finansowego, no albo jakiegoś jeszcze gorszego.
No tak, tak. Grooming, przecież cały czas to się dzieje, tak? Tak? Czyli wciąganie dzieci w jakieś takie przedziwne relacje emocjonalne, potem mogą być nawet i seksualne. No jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Jeśli 8-letnie dziecko zakłada konto w serwisie społecznościowym i twierdzi, że ma 13 lat, no to będzie dostawać treści reklamy dostosowane do 13-latek. A gdy będzie mieć 13 lat, to będzie dostawać treści i reklamy dostosowane dla osób pełnoletnich. Czyli takie, których jest już bez żadnego ograniczenia dostęp do przemocy, do seksu, narkotyków, przeróżnych manipulacji. Choćby to były tylko, w cudzysłowie, manipulacje konsumenckie. Mhm,
oczywiście. No dobra, czyli wiemy, że tych dzieciaków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale nie chcemy Państwa tutaj zostawić z takim straszeniem. I autorzy raportu też nie, bo oni też przygotowali kilka takich obszarów, którym przyjrzenie się ma pomóc w zabezpieczeniu i ochronie praw tych dzieci. Zatem pierwszy obszar to są, zero zaskoczenia, regulacje. I twórcy raportu sugerują tutaj m.in. przegląd oraz uaktualnienie przepisów karnych dotyczących ekspozycji dzieci w internecie na przestępstwa z obszaru seksualnego, narkotyków, hazardu i oszustw, ale także chcą zakazu kierowania jakiejkolwiek komunikacji reklamowej do dzieci poniżej 13 roku życia oraz chcą wprowadzenia zakazu wykorzystywania wizerunków takich osób w reklamie.
Czy po prostu dzieci?
Tak.
Zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w reklamie. To się już troszeczkę dzieje, to znaczy od mniej więcej 2 lat, tak? Media zaczynają wykasowywać na przykład wizerunki dzieci albo dają takie... No te wizerunki dzieci są takie anonimizowane już całkowicie. W reklamach to się nie zmienia. No jednak przemysł reklamowy no, kocha dzieci jako konsumentów, kocha rodziców też jako konsumentów, do których uderza się przez dzieci, więc nie będzie z tym łatwo. Ale ciekawym rozwiązaniem, które wskazują także autorzy raportu, jest współpraca z operatorami telefonii komórkowej i dostawcami internetu w celu wypracowania rozwiązań pozwalających rodzicom, tak jakby powiedzieć, oznaczać numery telefonu wykorzystywane przez dzieci. I wprowadzenie takich rozwiązań oraz wprowadzenie na poziomie globalnym mechanizmów higieny cyfrowej, z których rodzice mogliby korzystać bezpłatnie, byłoby takim można powiedzieć, oddolnym ruchem przygotowywania się trochę do tego świata albo dostosowywania się do tego świata, w którym te dzieci po prostu są w mediach społecznościowych. Oprócz tego jeszcze autorzy raportu sugerują stworzenie całej takiej gamy szkoleń dla dorosłych, czyli oczywiście rodziców, nauczycieli, trenerów, urzędników, o szkodliwym wpływie serwisów społecznościowych na dzieciaki i zachęcanie rodziców do ograniczenia dzieciom korzystania ze smartfonów i aplikacji.
Ja tutaj Państwu zacytuję słowa Magdy Bigaj, czyli prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, która współtworzyła ten raport. To jest cytat. Na poziomie społecznym potrzebujemy odpowiedzialnych twórców i współtwórców nowych technologii. Na poziomie systemowym polityków i polityczek, którzy rozumieją, że ich rolą jest dbanie o obywateli w każdym wymiarze, również cyfrowym. Chociaż koncepcja internetu jako dobra wspólnego nie jest nowa, może budzić opór w świecie dominacji Big Tech.
Ej, ale ten cytat spokojnie by się nadawał też do tematu podatku cyfrowego.
Tak, to prawda.
No tak, że tak powiem, w ogóle do naszego całościowej obecności w świecie tych właśnie dużych korporacji cyfrowych. I tak oto te dwa tematy, bardzo polskie i bardzo można powiedzieć przyszłościowe, nam się połączyły. Na pewno polecamy obserwować, co się będzie działo dalej wokół i prac nad podatkiem cyfrowym, ale też przeczytanie tego raportu bardzo polecamy. A jak chcecie wiedzieć, czy wystarczy dzieciakom zabrać smartfon tylko w szkole, to też mamy o tym odcinek i to jest odcinek 93 i on też się w ogóle nie zestarzał. Chociaż myślę, że za jakiś czas przyjdzie jakiś może powód ważny, żebyśmy nagrały kolejny odcinek dotyczący właśnie sytuacji dobrostanu dzieci w internecie.
Jest to niewykluczone. Może być trochę martwiące to, że te rozwiązania zaproponowane w raporcie, one nie są lekkie, łatwe i przyjemne.
Ale czy jakiekolwiek rozwiązania dotyczące sfery cyfrowej, takie faktyczne, niepopulistyczne, są łatwe, lekkie i przyjemne?
Oczywiście, że nie. Ale to tylko sprawia, że po prostu to będzie tym trudniejsze do wdrożenia. No ale oczywiście próbą tych wdrożeń, jeżeli będą, no to będziemy się bacznie przyglądać.
No dobra. Łatwe, proste rozwiązania to u coachów podcastowych. U nas zawsze będą odcienie szarości i ciągłe dokładanie, ale jeszcze jednak coś.
Więc jeżeli Państwo mają ochotę na więcej takich odcieni szarości oraz czepialstwa, no to polecamy wszystkie nasze archiwalne odcinki, które można odsłuchać na wszystkich platformach podcastowych, a także w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Magdalena Birecka.
No i oczywiście piszcie do nas z opiniami, uwagami. W opisie odcinka będą linki do źródeł, z których korzystałyśmy. Oczywiście ten wspomniany raport. No i piszcie do nas, zaczepiacie nas na naszym własnym koncie na Instagramie. Tekstorie_podcast, no i piszcie na naszego własnego maila tekstorie@tok.fm.
Możecie nas też łapać fizycznie, bo co i raz jesteśmy w różnych miejscach, opowiadamy o technologiach i zawsze z nami jest bardzo miło, jak podchodzicie też porozmawiać o podcaście. Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tekstorie.